Cześć! Witajcie w Seksozoficznie, podcaście, w którym filozofujemy o seksie. Jesteśmy zespołem Instytutu Pozytywnej Seksualności. Agata,
Patrycja,
Agnieszka.
Cześć dziewczyny.
Cześć.
Spotykamy się po raz kolejny. Tematem dzisiejszego odcinka jest to, co wewnątrz i to, co na zewnątrz. To znaczy to, co jest seksualne, tu od razu mi się też trochę nasuwa słowo seksowne, dla ogółu, dla ludzi na zewnątrz i to, co dla mnie, dla nas, dla osób, które uczestniczą, to chyba na razie tak ogólnie. Więc sama jestem ciekawa, jak to będzie po tych 20 minutach, gdzie to nas zaprowadzi, bo jeszcze sama tego nie wiem. A więc zapraszamy do słuchania. Przypominamy, warto pisać na seksozoficznie@gmail.com. No i pytanie do was. Co wam się nasunęło?
Mi się nasunęła pierwsza myśl, że nie do końca wiem, gdzie się kończy wewnątrz, a zaczyna zewnątrz i w ogóle gdzie jest ta granica. I jak zaczęłaś właśnie jakoś tak rysować ten środek i to zewnętrzne, to właśnie miałam takie, gdzie to jest, co to jest za przestrzeń to tutaj, a co to jest za przestrzeń to tam. I takie miałam jakiś taki obraz z zacierającej się granicy, to pierwsze. Od razu jakiś problem wymyśliłam na początek, widzisz?
No ciekawe, że to mówisz, bo jakoś jak wniosłaś to pierwszą myśl, to mi się pojawiło właśnie, że aha, a ja dla mnie to było całkiem takie jasne, że są takie rzeczy, które są moje, takie, które właśnie docierają do tych kręgów najbliższych, jakichś takich bardziej prywatnych i są takie rzeczy, z którymi nie mam problemu, znaczy nie, że mam problem, żeby się w ogóle tym dzielić, ale że nie czuję potrzeby albo właśnie wydaje mi się, że chronię jakąś część swojej intymności takiej przed tą warstwą publiczną i że ta granica gdzieś tu oczywiście nie potrafię jej dokładnie wskazać, ale jakbym miała tak pokazać, to sobie zobaczyć to bliższe i to dalsze, to jakoś mi się to jakieś takie jasne robi. Nie?
Jak to mówicie, oczywiście fajna jest kwestia tego, co poruszamy, mianowicie te granice, to co na zewnątrz, to co wewnątrz, ale gdzieś tak zaświtało mi znowu kolejne pytanie chyba w głowie, a mianowicie po pierwsze, jak to określić, to jest jedna kwestia, ale chyba też druga kwestia, która też jest dla mnie istotna, to czy w ogóle potrzebne jest takie rozdzielenie, w sensie, tak jak powiedziałaś Agata, nie? Że są pewne rzeczy, z którymi nie chcę się dzielić z ludźmi i to, co na zewnątrz mam dla siebie i tak dalej. Jakby dlaczego nie wyciągamy części rzeczy na społeczne, na zewnątrz? Chyba gdzieś takie pytanie mi się nie nasuwa też trochę.
Okay, ale wiesz, bo sobie myślę, znaczy ja jestem w ogóle fanką, żeby jak najwięcej rzeczy nie było jakoś tak bardzo, właśnie, żeby to nie zabrzmiało jako jakaś strefa tabu czy wstydu, tylko bardziej pomyślałam jak, o czymś takim jak trochę też zaufanie i konsensus, że wiele takich rzeczy związanych z moją seksualnością nie jest tylko moje, że jest też jakoś połączona z ludźmi, z którymi jakoś się, nie wiem, jestem związana albo o których, o różnych rzeczach wiem. Też zawodowo, tu ludzie przychodzą do nas i opowiadają o różnych swoich najgłębszych jakichś takich wątpliwościach, czy właśnie dylematach, a nawet niesamowicie ekscytujących rzeczach, które po prostu są może społecznie jakoś trudniej akceptowalne. Jakby czuję, że jest w tym jakaś ostrożność wynikająca z tego, że no mam dużo takich doświadczeń i wspomnień, zwłaszcza jak byłam trochę młodsza, że z taką zupełną niewinną naiwnością wręcz dawałam serce na dłoni, w sensie dzieląc się, zakładając, że to nie jest dla ludzi nic dziwnego i dostawałam na przykład informację zwrotną, że to było za bardzo, albo że ktoś był na to niegotowy, albo widziałam ten ero negatywne miny, albo właśnie krytykę, że jak tak można. I myślę, że tak się socjalizujemy, że się uczymy dosyć szybko, że są takie rzeczy, o których nie można z wszystkimi rozmawiać, jak nie mamy wspólnego gruntu. Chociażby tu wrzucę seks pozytywna ekipa, nie? Że są że jak sobie można powiedzieć, nie wiem, była nagość na warsztatach albo tam ludzie negocjowali dotyk, to jak to się opowiada tak do ludzi, no to od razu to skandalizuje, nie? To co oni tam robią, to co tam się dzieje. Mm-hmm. I ten obraz jest albo pornograficzny, albo wulgarny, albo jakiś taki agresywny, nie? Że albo przekraczający granice. Także myślę, że no nie wiem, teraz mi przychodzi na głowę taki film Touch Me Not, gdzie właśnie jak są różne opinie dotyczące tego filmu i właśnie tego, że niektórzy w ogóle inaczej czytają, znaczy każdy inaczej czyta w ogóle, o czym jest ta treść. To nie będę spoilować, tylko mówię właśnie, że to jest dobry przykład, żeby pokazać, jak bardzo, że z jednej strony jest wiedza, a z drugiej strony, że rozmowy o seksualności grają na jakichś emocjach, nie? Mhm.
No mi się skojarzyło z tym, jak mówiłaś, Patrycja, dlaczego nie wyciągamy bardziej w te społeczne przestrzenie różnych rzeczy, to skojarzył mi się ten taki mechanizm z tym, że ponieważ niektóre rzeczy wolno wyciągać, a niektórych rzeczy nie wolno wyciągać, to wydaje mi się, że jest trudno wejść w tę przestrzeń pod tytułem, co ja chcę wyciągnąć. Jakby jest ciężko postawić priorytet na tym, co by było dobre dla mnie i co rzeczywiście dla mnie jest prywatne i co ja chcę, żeby było tylko moje. Co jest tylko dla mojego partnera, partnerki i chcę, żeby było nasze, a co jest takie, co chcę gdzieś wprowadzić w jakąś szerszą przestrzeń. Jakby ciężko jest wejść w ten sposób myślenia, dlatego że przede wszystkim muszę się najpierw zastanawiać, za co dostanę po łbie i gdzie jest ta granica, która nie jest jakby właśnie spełnieniem jakiejś potrzeby, tylko jest bardziej jakimś takim właśnie stabilizowaniem konkretnej jakiegoś przekazu, czy nawet jakiejś formy ekspresji. To mi się kojarzyło.
Też jak o tym mówicie, też jak ty, Agnieszka, teraz do tego nawiązujesz, to też gdzieś przychodzi mi, pojawia mi się właśnie taka sytuacja, z jednej strony też Agata, to co powiedziałaś, czyli że coś czasami może być za bardzo, nie? Że coś mówię, coś dla mnie jest tak oczywiste, a druga strona może to odebrać za bardzo. I też w drugą stronę trochę to działa. Nie wiem, czy wy się spotykacie, ale jakby trochę jesteśmy w tej przestrzeni trochę publicznej, jakkolwiek by to nie rozumieć, ale czy spotykacie się na przykład z czymś takim, że nagle ktoś na jakichś mediach społecznościowych, kontach, portalach wysyła wam jakieś rzeczy tylko i wyłącznie dlatego, że zajmujecie się seksem, nie? I seksualnością ludzi. I nie wiem, czy spotkałyście się z czymś takim, ja tak, że z automatu i z założenia, jeżeli zajmujesz się tym zawodowo, to znaczy, że w ogóle nie masz żadnych granic, możesz słuchać o wszystkim i w ogóle bez problemu.
I zawsze.
Tak. I od razu wychodzą z takiego właśnie myślenia, że część osób oczywiście, że spotykam się właśnie z takimi podejściami, że można. Nie? I właśnie to jest trochę to przekraczanie też to, o którym Agnieszka powiedziałaś, nie? Czyli są rzeczy, które chcę wyciągnąć, są rzeczy, których nie chcę wyciągnąć i w tym wszystkim chyba też właśnie takie dosyć istotne jest określenie właśnie tego, no właśnie, co jest moje, co jest prywatne, a co jest trochę na zewnątrz, z czym i z kim chcę się dzielić, z którą z osób, której co chcę powiedzieć, ale też przyjąć to, że ta osoba może tego nie chcieć słyszeć.
No właśnie, to ja pomyślałam, że też być może sytuacja, w jakiej się znajdujemy, jest dosyć specyficzna ze względu na pracę, jaką wykonujemy. To znaczy, że dosyć szybko analizujemy i też nie wiem, jak wy miałyście w trakcie studiów seksuologicznych, że ja na przykład byłam strasznie spragniona wiedzy, ale też dużo, nie wiem, tak zawieszałam swoich ocen i myślałam, dlaczego to, czy to na pewno nie jest moje i skąd ja o tym wiem. I może jakbym zobaczyła, jak to jest, to by się okazało, że to jednak jest moje. No i jedne rzeczy na przykład nie były wcześniej moje, a się stały moimi, a inne rzeczy, jak bardzo bym się bardzo nie chciała do jakiejś tam formy seksualności zbliżyć, się okazywało, że po prostu no nie da rady, nie? Ale to nie jest tak, że teraz jak tak próbuję w taką metodą właśnie analizowania czy eksperymentowania mentalnego, próbuję tak pracować z klientami, to są takie rzeczy, które mam wrażenie, że ludzie mówią nie, bo nie. Bo to jest sama treść, że to mogłoby być moje zagrażające, co nie znaczy, że to nie jest tej osoby. na przykład, nie wiem, tam kwestie właśnie dotyczące preferencji seksualnych, jakieś kwestie, czy można by było być osobą płci tej samej albo przeciwnej, jeżeli na przykład byłaby miłość, ale identyfikujemy się jako innej orientacji seksualnej i tak dalej. Także myślę sobie, że jeżeli mamy też przekaz taki medialny, ten mainstreamowy o tym, jak ta seksualność, nie wiem, powinna wyglądać, albo jak na przykład różne osoby, które decydują się tam lobbować na rzecz mówienia o seksualności i te osoby modelują i mówią, jak one mają seksualnie i my się do tego jakoś porównujemy, to też jakby zniekształca nasz własny obraz siebie, to znaczy, że czasem zaczynamy siebie widzieć czy przez pryzmat powinności, nie? Właśnie ile ja powinnam mieć orgazmów, albo że powinnam zawsze być chętna, albo powinnam mówić, bardziej być asertywna nawet, nie? Że znowu się tutaj tak rozdziela się to, że z jednej strony fajnie jest, że ludzie mają dostęp do wiedzy na temat seksualności, ale też myśmy chyba już o tym trochę rozmawiały, że kiedy to się staje opresją i zaczynam sobie myśleć właśnie, ojejku, ze mną jest coś nie tak, no bo wszystkie kanały komunikacyjne, które czytam, wszystkie moje bańki mi pokazują, że to jest norma, a ja taka nie jestem, czy taki nie jestem, no to wtedy to znowu się zaczyna tutaj jakoś robić problematyczne, no nie?
Mhm. No, jakoś w ogóle właśnie cały czas mam wrażenie, że wracamy do jakiegoś takiego uwikłania w te nakazy i zakazy, w to stabuizowanie. I zastanawiam się, jak, no bo jakby nie mamy czarodziejskiej różdżki, nie zaczarujemy świata, żeby nagle tej presji nie było. Jak wobec tego właśnie decydować o tym, co jest moje, a co nie jest moje i na ile w ogóle to się da wiedzieć? I na ile można w jakiś sposób się przenieść w tę przestrzeń odpowiadania na pytanie, czym ja chcę się dzielić, a czym ja się nie chcę dzielić, co chcę mówić światu, a co, czego nie chcę mówić światu, co ma być moje prywatne, a co ma być tamto. Właśnie na kanwie tego całego tej narracji nakazów i zakazów, która gdzieś tam zawsze będzie w tle. Jak tu się przestać przejmować myśleniem o tamtym i zacząć się przejmować myśleniem o swoich potrzebach, nie?
Przejmować to może jest nacechowane też właśnie, że to zabiera też dużo energii, jeżeli się przejmujemy, ale w pewnym sensie warto, ja uważam, że to nie jest tak fundamentalnie złe, jeżeli właśnie bierzemy pod uwagę kontekst, w jakim się znajdujemy, chociażby kontekst kulturowy, no na przykład jak jadę do Arabii Saudyjskiej, to nie wyjdę w topie, bo będę się obawiać, czy na przykład nie naruszę jakichś różnych lokalnych zakazów i nakazów, nie? Albo są kraje, w których można się topless opalać, są kraje, w których to w ogóle nie przystoi, nie? Albo nie wiem, spożywanie alkoholu, albo flirtowanie z ludźmi, trzymanie się za ręce. No właśnie pytanie, co chcemy w danym miejscu jakby ugrać tą, czy chcemy być spójni i autentyczni, czy być może okazuje się, że to jest jakieś owiane ogromnym ryzykiem, nie? A z drugiej strony pytanie, czy sobie nie narzucamy tego ryzyka tam, gdzie go nie ma, nie? Że sobie właśnie jakoś strasznie wkręcamy, że nie wypada, nie można, tak naprawdę wszyscy mają to gdzieś, nie? Bo też tak jest chyba zdecydowanie częściej.
Tak, ja nie wiem, czy macie podobne wrażenie, ale też jak tak o tym rozmawiamy, to gdzieś tak trochę mam wrażenie takiego pływania, w sensie pływamy, jak to mocno się wszystko jakby tak, nie wiem, rozmiękcza, roztapia, tu nie ma wyraźnych rzeczy, nie można wyraźnie postawić, trudno jest przede wszystkim chyba wyraźnie postawić granice, nie? Bo to są właśnie te pytania, to jest to trochę czasami błądzenie, czasami odkrywanie. Agata, powiedziałaś dla mnie fenomenalną rzecz, to eksperymentowanie mentalne, nie? I czasami mam na to ochotę, czasami nie mam na to ochoty, czasami pewne rzeczy będą dla mnie za bardzo, ale innym razem nie będą dla mnie za bardzo, a jeszcze w tym wszystkim dochodzą właśnie te wszystkie rzeczy społeczne, czyli to, co jest na zewnątrz, połączone z tym, co jest we mnie. I mam wrażenie, że nagle się robi po prostu jakiś totalny mikser. jak się w tym nie zgubić.
No, pomyślało mi się, że jakbyśmy miały zrobić z tego jakiegoś mema do internetu, to byłoby strasznie ciężko zamknąć to w 8 słowach.
A jeszcze jakbym miała domiksować, to jeszcze mi przyszła jedna rzecz do głowy, a mianowicie właśnie w takiej pracy nad afirmacją pewnej seksualności i takiego właśnie dążenia do promocji wiedzy i żeby ludzie wiedzieli, że takie coś istnieje. W ogóle myślę, dokładnie myślę teraz o kinku i BDSM. Ja pamiętam taki czas, kiedy Grey się wszedł na półki i ludzie jakoś tak zaczęli go czytać i się ekscytować. I pamiętam, że miałam taką rozmowę z osobami, że tak powiem, ze środowiska, ze sceny i była taka ogromna złość, że właśnie ten mainstream odbiera tą tajemniczość, że teraz, że przestaje to być ekskluzywne w pewnym sensie, przestaje być jakoś snobistyczne dla wybranych, dla osób, które, żeby tam się znaleźć w tych grupach, to muszą poszukać, muszą się przedostać, muszą w pewien sposób jakoś się dać poznać. Nie? Że teraz tak jakby ten taka tajemny wodospad stał się miejscem turystycznym. Że właśnie też warto pamiętać i pomyślałam, że jestem jakaś taka ciekawa rzecz, że ja to też obserwuję jakoś tak z poziomu prywatnego, nie? Że pewne rzeczy fajnie jak są nieodkryte, właśnie dlatego, żeby się móc bawić tym takim stąpanie między tym, nie wiem, jest taka scena w filmie Fortepian, kiedy nie wiem, czy pamiętacie, jak ten tak główna bohaterka przychodzi grać do tego takiego zlokalnionego mężczyzny i on się kładzie zawsze pod, znaczy szuka jakiegoś sposobu, żeby dostać się do jej ciała, do jej nagości, żeby mieć obcować z jej kobiecością. I on się kładzie pod fortepianem i dostrzega, w jej pończochach jest dziurka taka mała. I on tam... To jest jedyne miejsce, gdzie on widzi nagość tej kobiety, nie? Na dziurze w rajstopie. I myślę sobie, że to jest tak niesamowicie erotyczna scena, że właśnie kiedy nie jest ta taka nagość, że ona po prostu przed nim stoi, tylko on próbuje jakby jej dotknąć. W sensie, no tak. Ja się podekscytowałam teraz.
Ja myślę, że to jak najbardziej, to dla mnie ma bardzo duży sens i wydaje mi się, że jest to dosyć problematyczne dla mnie, że z jednej strony chciałabym odtabuizowywać, odmitologizowywać, chciałabym, żeby była rzetelna edukacja, informacja, naukowość i w ogóle, a z drugiej strony to leci totalnie nam po tej tajemnicy fantastycznej i po tym właśnie jakimś takim a co tam jest pod spodem, zaciekawianiu, zainteresowywaniu, odkrywaniu i tak dalej. No i gdzieś znowu jest pewnie jakiś magiczny złoty środek, który trzeba by było znaleźć, ale to jest pewne balansowanie, nie? Żeby właśnie nie odebrać sobie takiego poczucia tajemniczości, zaciekawienia, właśnie jakichś takich mity, bajki, to wszystko jest po prostu strasznie podniecające właśnie w takim też zabawowym sensie, trochę dziecięcym sensie. Coś mitologicznego, coś fantastycznego, nie wiem, bo już teraz mam jakieś smoki i różne inne jakieś latania w obłokach mi się pojawiają. No.
Mamy piękne przejście do fantazji, nie? Ja też sobie właśnie myślę, że chyba w toku tego wszystkiego gdzieś też stworzyłabym taką przestrzeń właśnie do tego znowu, że to nie jest takie proste, takie oczywiste, że to jest to, co Agnieszka powtarzasz, my nie dajemy konkretnej recepty, tylko trochę dajemy te możliwości i otwieramy trochę, nie? Staramy się też pokazać z różnych perspektyw i że są osoby, którym rzeczywiście ta tajemnica będzie absolutnie robiła dobrze i to jest to, w jakiej atmosferze i w jakiej aurze będą się czuły najlepiej, ale z drugiej strony będą też i takie osoby, które absolutnie będą chciały mieć wszystko pod kontrolą, w ogóle od A do Z, ułożony cały scenariusz i tak będą się czuły najlepiej, nie? Więc rzeczywiście to eksperymentowanie pomiędzy tym, co na zewnątrz, tym, co wewnątrz, tym, co moje, tym, co innych osób, to chyba to jest właśnie trochę ten złoty środek. Ale nie wiem, czy właśnie dałam jakąś receptę, a wcale jej nie chciałam dać.
Za późno.
Ja myślę, że dobrze to podsumowałaś, bo jakbym ja miała coś podsumowujące, mi się podobało ta puenta Agnieszki dotycząca właśnie, też bym tak właśnie, nawet bym oprócz tej całej edukacji, to jeszcze nawet mam takie fantazje, żeby wszyscy ludzie wyszli nago na ulicę, jak ktoś ma ochotę z kimś coś i się zapyta i ta osoba się zgodzi, to żeby w ogóle nie było żadnych takich tutaj konwenansów, tylko żeby po prostu ludzie mieli tą śmiałość, czelność, właśnie żeby z tego kręgu zgody było w tym taking i tak z takim przyzwoleniem, że to jest takie właśnie zintegrowane z tym, że ktoś może na to pozwolić albo nie. No, ale no właśnie.
Ale jednocześnie chciałabyś rajstopę z takim
tak,
małym...
Tak, rajstopę, golf, okulary, nawet właśnie jakąś chustę na głowę i weźcie się tam, domyślcie, jakie tam perwersyjne zwierzę pod tym drzemie.
Można je sobie wyfantazjować wtedy, nie?
Tak.
Macie pomysł na jakąś robótkę?
No właśnie myślę.
Co byście powiedziały na taką tabelkę? Zapraszamy was, nasi słuchacze i słuchaczki, żebyście narysowali tabelkę, napisali sobie prywatny i społeczny albo publiczny i zastanowili się, jakie sfery waszych seksualności podchodzą pod te dwie kategorie. Czy w ogóle wam się to jakoś polaryzuje, czy wam się to w ogóle zaciera? Może to jest jedna jakość? Może jest ich więcej? Może macie jakieś więcej płaszczyzn, w których funkcjonujecie, w których właśnie potrzebujecie funkcjonować jakby z różnymi swoimi odsłonami seksualnymi.
Świetne zadanie.
Bardzo fajnie.
Piszcie do nas na seksozoficznie@gmail.com i zapraszamy was do kolejnego odcinka.
Pa.
Cześć.
Pa, pa.